Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali. Ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald. To jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Michał Słowodzian, dzień dobry. Wojenne życiorysy skupiają w sobie osobiste dramaty, ale często odbijają się w nich także tragedie całych społeczności. Dziś w Ziarnach losu opowieść o Antonim Antczaku z Torunia. W czasie II wojny światowej nie walczył z bronią w ręku. Zajmował się czymś, co mogło być na pierwszy rzut oka niezauważalne, ale dawało nadzieję. Pomagało przeżyć.
To była ogromna praca, można powiedzieć, niezauważalna gołym okiem. No bo tajne nauczanie, zbieranie informacji, przesuwanie paczek do więzienia, nie więzienia. Blisko gdzieś to było 3000 ludzi. Na warunki pomorskie to naprawdę było dużo.
Polskie podziemie to oczywiście żołnierze walczący w konspiracji, ale to także cywile, którzy próbowali stworzyć w czasie okupacji struktury państwa z odpowiednikami ministerstw, wydziałów czy urzędów wojewódzkich. Oni także każdego dnia narażali swoje życie. Oni także ginęli. O nich będzie ta opowieść, ale także o mieszkańcach Pomorza, którzy w czasie wojny byli szczególnie doświadczeni i których wielu nie rozumiało. Reportaż już za kilka minut.
Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil. Może powie to potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym być.
zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca prezentujemy Państwu reportaż zrealizowany w ramach projektu Bohaterowie. To cykl, który tworzymy we współpracy z Fundacją Generał Elżbiety Zawadzki w Toruniu. Dzisiejszym bohaterem będzie Antoni Antczak. Zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa pod tytułem Na samym dnie piekła.
Tutaj mamy różne jego zdjęcia. Okrągła twarz, prawda? Elegancki, pod krawatem. No, z wąsikiem, no. Czyli musiał być jakimś człowiekiem dość takiej pokaźnej postury, prawda? To jest najczęściej publikowane przez nas zdjęcie. No, zupełnie człowiek zmieniony. Z człowieka energicznego, prawda? Zmarnowany, ponoć siedział nago w celi zupełnie z wodą.
Jest nawet, mam jego zdjęcie. I to jest Antoni Antczak. No, amfasi z profilu. No tak robiono zawsze, prawda? No.
Okres ciężkiego śledztwa wytrzymał. Ale już na procesie podobno robił wrażenie kandydata na inny świat. Na miejscu zawsze uśmiechniętego, zażywnego starszego pana siedziała jakaś drobna, woskowa figurka. Na ławie oskarżonych siedział jakiś inny, mało podobny do prezesa Antczaka, człowiek. Karol Popiel, fragment wspomnień.
Urodził się w Wielkopolsce i jak wielu Polaków na przełomie XIX-XX wieku, w jakimś sensie w poszukiwaniu lepszych warunków egzystencji udał się do zachodnich Niemiec. No wtedy Wielkopolska była częścią tego samego państwa.
Pracował jako robotnik rolny, zresztą jego ojciec był także robotnikiem rolnym. Został obrażony przez syna niemieckiego właściciela majątku i właśnie to było powodem tego, że opuścił Polskę. No i wyjechał do Niemiec i tam pracował jako górnik. Nie wszyscy mówią o tym, co jest trochę dziwne, bo to przeżyli wielu konspiratorów przyszłych. Został także zmobilizowany do armii pruskiej. No, walczył na froncie wschodnim, został odznaczony nawet krzyżem żelaznym.
Tam odkrył też to, co w sensie ideowym kształtowało go przez całe życie, czyli idee chrześcijańsko-demokratyczne, bo on był takim prawdziwym, szczerym chrześcijańskim demokratą, wielkiej wiary, wielkiej pokory, ale jednocześnie takim zaangażowanym społecznie. No i z Westfalii w 1920 roku postanowił wrócić. To nie był bardzo powszechny przypadek, że Polacy z Westfalii wracali. Wrócił do Polski i udał się do Torunia, dlatego że tutaj była silna tradycja też podobnej formacji politycznej, czyli wtedy to się nazywało Narodowe Stronnictwo Robotnicze. Kiedy on tu przyjechał, zaangażował się w działalność tej organizacji, no i powołał swoją firmę. To była firma wydawnicza. Był działaczem społecznym, działaczem kulturalnym, został radnym miasta Torunia. Po kilku latach był nawet wiceprzewodniczącym, przewodniczącym Rady Miasta.
Społecznikiem był, bo właściwie to bardzo mu zależało na tym, żeby propagować kulturę wśród robotników, bo cała jego praca społeczna, bo na przykład założył inicjatorem powstania chóru Moniuszko w Toruniu na Mokrym. Później wiele lat przewodniczył związkowi śpiewaczemu w Toruniu i nawet na szczeblu pomorskim.
Dziewczyno moja.
Toruń, dzielnica Mokre, przede mną kościół Świętego Chrystusa Króla, jeden z najbardziej charakterystycznych w Toruniu. Ma taką wysoką fasadę i ogromną kopułę. Prowadzi do niego urokliwa, zadrzewiona alejka. Jest pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pojawił się jako właśnie taki człowiek bardzo socjalny, bardzo otwarty na innych ludzi. To zresztą dzieje jego działalności najlepiej ilustrują związane z budową kościoła Chrystusa Króla w Toruniu, ponieważ on był głównym i inicjatorem, w jakimś sensie sponsorem, organizatorem akcji społecznej, bo ten kościół został zbudowany spektakularnie szybko z datków mieszkańców Torunia i on był tutaj spiritus mowę z całej tej akcji. No i rzadko pamiętamy o tym dzisiaj, że to jest taki, no można powiedzieć, najwspanialszy pomnik jego życia, który oglądamy ciągle.
W kościele trwa modlitwa, nie będziemy tam zaglądać, natomiast w przedsionku jest tablica. Antoni Antczak, urodzony 1890 rok.
Był dziennikarzem, był wydawcą, został redaktorem gazety, ona się nazywała Głos Robotnika. Zbudował, można powiedzieć, mały koncern wydawniczy. To się nazywało Wydawnictwo Polonia. To była taka spółka rodzinna, którą Czekowie założyli. No i ono właśnie wydawało tą gazetę, która była ewenementem, dlatego że można powiedzieć, że zarówno Toruń, jak i większość tej części Pomorza no była zdecydowanie w rękach narodowej demokracji. Chadecy nie bardzo NDK-om pasowali, bo to była mniej więcej konkurencja po tej samej stronie.
Głos Robotnika, 3 maja 1926 roku. Bo kraj patrzy, słucha i osądza. Fragmenty artykułu. Gdyby zawezwać na apel milion polskich robotników, zgnębionych dziś bezrobociem i lękiem o jutro, i zapytać ich, komu wierzą i za kim pójdą, to 90% odpowiedziałoby: tylko z tymi trzymamy, którzy gwarantują spokój, ład, bezpieczeństwo, pracę i zarobek. A co w kraju jest? Waśń, zamęt, swar obrzydliwe, tasowanie haseł, osób i stronnictw, zgrzytliwe polemiki i oszczercze napaści, chaos pojęć i wulkany nastrojów. Za zgiełk polityczny, za rozbicie i harmider odpowiadają nieliczne dziesiątki jednostek. Zawodowi politycy są drożdżami fermentu w kraju. Oni to, zerwawszy kontakt z masą społeczną, stwarzają własną atmosferę polityczną, streszczającą się w nieskończonych wojnach wszystkich przeciwko wszystkim. A masa społeczna patrzy z dala, coraz niechętniej, coraz groźniej. Zaczynają ogarniać nieufność. Ten wstęp do pogardy, ten prolog do rozpaczy. I dlatego, wbrew wszelkim animozjom, muszą sobie zawodowi politycy i dziennikarze powiedzieć: dość.
Można powiedzieć, że Narodowa Partia Robotnicza po zamachu majowym, no bo on jest jakąś taką zasadniczą cezurą, no ona się znalazła w tym szeroko pojętym obozie opozycyjnym w stosunku do obozu sanacyjnego.
Później nawet do członków Narodowej Partii Pracy po przewrocie majowym właśnie skierował odezwę w tym kierunku potępiającą, ale także dążył do pacyfikacji nastrojów na Pomorzu właśnie po przewrocie majowym.
Głos Robotnika, 18 maja 1926 roku. Odezwa Narodowej Partii Robotniczej na Pomorze. Fragmenty. Obywatele robotnicy, stała się rzecz straszna, zbrodnicza. Konstytucja i praworządność, owe fundamenty niepodległości państwowej, zostały podważone. Majestat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej został sromotnie zhańbiony i sponiewierany. Od kilku dni toczy się w stolicy pomiędzy Wojskiem Polskim walka bratobójcza. Polała się krew bratnia na wieczną hańbę narodu polskiego. Dziś obok grozy położenia gospodarczego staje przed nami groza wojny domowej. Groza anarchii, groza upadku i ostatecznego rozbioru państwa polskiego. Nie dlatego znosiliśmy wiekowe katusze niewoli politycznej. Nie dlatego wywalczyliśmy sobie przed 7 laty niepodległość, by ją obecnie utracić. Robotnice. W takich ciężkich chwilach obowiązkiem każdego Polaka, obywatela jest zachowanie rozwagi, spokoju i karności. Cokolwiek zajdzie, wzywamy was do bezwzględnego posłuszeństwa wobec legalnych władz państwowych. Podpisano Zarząd Narodowej Partii Robotniczej na Pomorze. Antoni Antczak, prezes.
Później ewoluował w kierunku integracji szerszej tych środowisk chrześcijańsko-demokratycznych, czego konsekwencją było powstanie w 1937 roku Stronnictwa Pracy. To była ta partia, która była firmowana generalnie przez Ignacego Jana Paderewskiego, generała Sikorskiego, generała Hallera, więc szereg tych osobistości opozycyjnych w stosunku do sanacji, ale także, jak mówię, niekoniecznie idąca po drodze z narodowymi demokratami. Antczak i jego środowisko no były taką trzecią drogą.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji.
14 Jahre lang haben diese Parteien.
To chwila, tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego.
Wird euer Terror beseitigt sein, so wahr wir das Land.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Antczak był poszukiwany, znalazł się na liście poszukiwanych, w związku z czym podlegał ewakuacji w ramach całego planu ewakuacyjnego urzędów, instytucji, które automatycznie wraz z wybuchem wojny się dokonywały. I rzeczywiście on i jego rodzina dotarli do Równego. Nie chciał stać się poddanym Związku Sowieckiego, w związku z czym z Równego udało mu się przedostać na teren Polski Centralnej. No i podjął pod koniec bodaj jeszcze 1939 roku decyzję o powrocie do Torunia. On od razu się zaangażował w działalność konspiracyjną. To była organizacja Grunwald. No ale te wydarzenia niestety przełomu 1939 i 1940 roku były niezmiernie tragiczne. Wielu współpracowników, przyjaciół Antczaka niestety oddało życie. Sam Grunwald został niestety szybko dosyć rozszyfrowany w swej zdecydowanej większości. Zapadła decyzja, że Antczakowie opuszczą Toruń, no i przenieśli się do Warszawy. Tam funkcjonowali najpierw przez kilka lat w samej Warszawie, później już pod Warszawą w Podkowie Leśnej. No i to jest, można powiedzieć, kolejny etap jego życia i działalności. On jest już wtedy jednym z liderów Stronnictwa Pracy, bo on przed wojną został skarbnikiem Stronnictwa Pracy, więc był członkiem ścisłego kierownictwa. Stronnictwo Pracy stało się członkiem tej tak zwanej grubej czwórki, czyli czterech partii konspiracyjnych, które nadawały ton, można powiedzieć, działalności Polskiego Państwa Podziemnego. To było Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna i właśnie Stronnictwo Pracy. Partia, która, dzięki której właściwie można było utrzymać spoistość Państwa Podziemnego, dlatego że napięcia między z jednej strony Stronnictwem Narodowym, a z drugiej strony PPS-em, partią wyraźnie bardzo lewicową, no to była przepaść. To gdyby nie było Stronnictwa Pracy, które jako partia centrowa mogła być jakimś spoiwem całej tej konstrukcji, prawdopodobnie nie byłoby szans na to, żeby zarówno te struktury, ale jak sądzę, także olbrzymia ilość decyzji personalnych nigdy by nie mogła zapaść, ponieważ w naturalny sposób te dwie strony się blokowały. I Antczak tym wszystkim odgrywał, można powiedzieć, też bardzo, bardzo istotną rolę. Delegatura rządu obejmowała tę działalność, nazwijmy to cywilną. Stworzona została sieć terenowych komórek delegatury rządu. To były delegatury okręgowe, które były odpowiednikami urzędów wojewódzkich przedwojennych. Antoni Antczak został jednym z pierwszych i wydaje się jednym z najmniej kontrowersyjnych delegatów okręgowych. Nie było nawet specjalnej presji ze strony Stronnictwa Narodowego na to, żeby zwalczać jego kandydaturę. To było wyjątkowe, dlatego że w przypadku innych wojewodów podziemnych te starcia polityczne trwały często miesiącami i latami, więc został tym delegatem okręgowym, no i jego zadaniem było zorganizowanie tego całego aparatu.
Antoni Antczak, Warszawa, ulica Rzymierskiego. Zaświadczenie. Niniejszym zaświadczam, że od roku 1941 do roku 1943 pracowałem w przedsiębiorstwie budowlanym Lubomira Kieszczyńskiego w Warszawie, pod przybranymi nazwiskami najpierw jako Antoni Więckowski, a następnie jako Antoni Wróblewski, będąc jednocześnie prezesem zarządu Głównego Stronnictwa Pracy, organizacji konspiracyjnej w kraju. Stanowisko w firmie zawdzięczałem właścicielowi, który mnie do firmy zaangażował, wiedząc, że biorę udział w pracy konspiracyjnej. Szereg zebrań konspiracyjnych odbywałem w gabinecie Lubomira Kieszczyńskiego.
Podjął decyzję o utworzeniu tu w Toruniu ekspozytury rządu. Oczywiście przyjeżdżał Antczak na Pomorze, mówią, że przyjeżdżał tu w różnych przebraniach, pod różnymi nazwiskami, chociaż generalnie posługiwał się dokumentami na Antoni Wróblewskim. Ale miał wiele nazwisk, wiele pseudonimów. Najbardziej popularne to dyrektor.
Od 40 kilku lat zajmuje się Polskim Państwem Podziemnym na Pomorzu. Trzeba przypomnieć krwawą jesień, to co określamy zbrodnia pomorska 1939. Z największe ofiary najbardziej spłynęło krwią właśnie Pomorze. To są szacunkowe dane, około 30 tysięcy ludzi tu na Pomorzu. To chodziło o wszelkiej maści aktywistów politycznych, gospodarczych, w ogóle intelektualistów, sportowych, kulturalnych, mógł nie mieć wyższego, broń Boże, wyższego wykształcenia, nawet mieć podstawowe, ale podlegał fizycznej likwidacji. To były tereny zaanektowane. W ogromnym uproszczeniu. Tutaj nie wolno było być Polakiem, w Generalnym Gubernatorstwie wolno było być.
Jeszcze niżej, tak, tak. Tu były drzwi, tu było wyjście. Tam podobno była ta największa katownia. I tu w tych drzwiach, bo tu były też drzwi, to w tych drzwiach ci, którzy tutaj siedzieli, czekali na swoją kolejkę, to właśnie oni. Oni przeżywali największą gehennę, bo oni słyszeli tych, którzy tam byli mordowani.
Tortury odbywały się w miejscu, w którym my stoimy. Jest to korytarz piwniczny, łączący wszystkie cele. W tym korytarzu pod schodami Niemcy mieli przygotowaną metalową beczkę, taką jak do transportu oleju czy benzyny. I ta beczka służyła im do torturowania. Na tej beczce rozkładano skrępowane ciała aresztowanych, po czym więźniowie byli bici. Bici kolbami karabinów, bici kijami. Byli bici pejczami, które Niemcy mieli przygotowane. Kłuto bagnetami, niektórym osobom wbijano gwoździe w plecy. Tym, którzy głośniej krzyczeli, wiemy o tym, że zalewano usta stygnącym gipsem.
No widzimy Teodozję Łapkiewicz, u nas w rodzinie nazywaną Todzią. Od wczesnych takich młodzieńczych zdjęć z rodzeństwem, najpierw z trójką, później z czwórką rodzeństwa i z rodzicami. To są dwa zdjęcia z jej narzeczonym, panem Fredro. Nie zdążyli się pobrać. Wraz z tymi pierwszymi nauczycielami znalazła się w siedzibie Gestapo przy ulicy Warszawskiej w Rypinie. Dzisiaj jest to miejsce nazwane Domem Kaźni, w piwnicy tego domu. Natomiast takim najdramatyczniejszym momentem był ten, kiedy pod koniec października, po jakimś obfitym wydarzenia, w dramatyczne dniu, kiedy oprawcy uznali za wielki sukces jakąś liczbę zabitych wówczas, postanowili to uczcić i zorganizowali sobie libację po drugiej stronie ulicy w swojej siedzibie i w pewnym momencie stwierdzili, że brakuje tylko kobiet. Ale ktoś tam dosyć szybko podsunął myśl, że są przecież młode nauczycielki naprzeciwko w areszcie, więc sprowadzili właśnie ciocię, to z Łapkiewicz i jedną z jej koleżanek i tam zabawiali się, gwałcili te kobiety i właściwie ta koleżanka wróciła do piwnicy, do aresztu, a ciocia poszła do domu. Tak właściwie pewnie odruchową. Dom był trochę za miastem, kilometr od tego miejsca kaźni. I przyszła do domu i tam przez wiele godzin nocnych opowiadała rodzicom, co się dzieje. W domu było czworo rodzeństwa i rodzice, więc takie zniknięcie właściwie nie wchodziło w grę. Pewnie było rozważane, ale to było niemożliwe w warunkach wojennych, bo na pewno była jakaś zemsta na całej na rodzinie. Dziadek poszedł następnego dnia i prosił, żeby jego aresztowano i zwolniono córkę, ale to nie zostało przyjęta jego propozycja i znalazła się Teodozja znowu w tym areszcie przy ulicy Warszawskiej. Kiedy ta właśnie jej młodsza siostra, 16-latka Maria, poszła na początku listopada z jakimś porcją jedzenia, to ten stróż mówi, już jej tu nie szukaj, jest na cmentarzu żydowskim.
Prasa konspiracyjna, prasa delegatury rządu. To był specjalny dodatek tłumaczący specyfikę ziem zachodnich. Warszawy wydawano, bo Warszawa tego nie rozumiała. Nie rozumiała Pomorza, ziem zachodnich. I pamiętam, ja to często cytuję, artykuł, że jak to się stało, że lud pomorski, który tak bronił Poczty Polskiej, Westerplatte, prawda, tutaj Gdyni, w obronie Warszawy występował, nagle stał się częścią składową Niemiec. Ale tłumaczono, kto nie przeżył tych lat na Pomorzu, ten nie wie, nie zna tego piekła, bo Pomorze znalazło się na samym dnie piekła okupacyjnego. I tutaj właśnie mówiono, że wioski nadwiślańskie spłynęły krwią, płacz kobiet, dzieci rozstrzeliwanych. Nazizm niemiecki pokazał swoje oblicze na Pomorzu. Do tego mamy problem niemieckiej listy narodowościowej. Blisko 63% podpisało na Pomorzu. Na Śląsku jeszcze więcej, prawda, tutaj. Słynny Aufruf Forstera z 22 lutego 1942 roku. Kto do końca marca, do 31 marca 1942 roku nie wpisze się na listę, będzie uznany za wroga III Rzeszy. Czego się obawiano tutaj? Powtórki z roku 1939. Tego terroru, takiej skali się nikt nie spodziewał.
Ojciec mój nie przyjął tej niemieckiej listy narodowej, no i dlatego znalazłam się tam w obozie. W obozach koncentracyjnych więzione były starsze osoby, prawda? A w Potulicach były więzione dzieci i to chyba jest największa zbrodnia, jaką Niemcy popełnili. Niech pani popatrzy na moje ręce. Okaleczone, niech pani popatrzy. No tutaj, tu. No, te palce jakie szerokie. Musieliśmy szyć dla niemieckiego wojska, to były i czapki, i takie westki, i rękawice, i kożuchy przywożone z frontu, wie pani, takie pokrwawione różne mundury. To te trzeba było czyścić po prostu i naprawiać i potem, to było straszne, proszę panią. Przecież nie umiałam szyć na elektrycznej maszynie, bo jak to, gdzie? No i tam to się przyszywało palce, to są właśnie skutki tego, zaszczyki to. To było okropne, proszę panią, to nam puchły i ręce, nogi, obrzęki były właściwie całego ciała, klatka piersiowa. Ropa powstawała z tego, aż dziury były i to były owrzedzenia całego ciała. To było straszne, bo to i bolało, i swędziało, a nie było jednak ani żadnej maści, ani niczego, żeby tego nie. To żeśmy, my dzieci, jak wychodziłyśmy czy do lasu, czy gdzie tam mogłyśmy, to zbierałyśmy takie te listki od tej babki, bo to nam starsi mówili, że to jest dobre. No tak zdobyłyśmy, to sobie tam troszeczkę przykładałyśmy te liście. W baraku 19, to już było w nowym obozie, to ten barak to był znany wszystkim więźniom. Z tego baraku to nikt nie wychodził ani zdrowy, ani też żywy. Tam uśmiercano wszystkich, proszę panią, i tam zamordowana została moja siostra najstarsza. Do końca już wojny byłam więziona jako dziecko, nie wszystkie moje siostry. Tak zwany Kinder Kapojopek, to ten był najgorszy. Wciąż chodził tylko z pejczem i z kijem. I właśnie on był od dzieci, od wyniszczania dzieci. On nas tak strasznie bił zawsze. Przeżyć tyle lat bez lekarstw, bez rodziców, bez żywności, bez odzieży. No to jest prawie cud, że przeżyłam. Thank you.
mieszkańcy Torunia zostali i innych miast poddani zostali olbrzymiej presji ze strony władz niemieckich w celu zmuszenia ich do zapisania się na listę narodową, przyjęcia tego niemieckiego, no nawet nie obywatelstwa, tylko narodowości. No tu trzeba też dodać, tak, że jednym z motywów niemieckich było to, że ci, którzy się wpisali na tą niemiecką listę, no to podlegali służbie wojskowej w Wehrmachcie. Stąd bardzo wielu Pomorzaków trafiło niestety na front wschodni, właśnie gdzieś w okolice Stalingradu, ale walczyli też w Wehrmachcie we Włoszech, czy byli we Francji.
Tu był ogromny dramat, kiedy pociągi jechały z młodzieżą, rzeczywiście to o tym pisała i prasa podziemna, i właśnie i meldunki delegatury, serdeczna Matko Boże, coś polskie, prawda. No jechali po prostu pociągami, no i śpiewali po prostu, prawda, tutaj, poborowi do Wehrmachtu.
W Wielkopolsce, czy na tych pozostałych terenach, no można powiedzieć, tego nacisku nie było. Tam to było dobrowolne. Problem polegał na tym, że na przykład w Guberni było więcej zdecydowanie Wielkopolan, którzy zostali wysiedleni. Lepsze były kontakty z Wielkopolanami i Wielkopolanie tworzyli, można powiedzieć, taką atmosferę wokół tych ludzi, którzy się na listę wpisywali. Z ich punktu widzenia to byli rzeczywiście zdrajcy, ponieważ nie było przymusu do tego, żeby w Wielkopolsce gdziekolwiek tak na siłę się wpisywać na tą listę. Dzięki temu, że tutaj także została rozbudowana taka struktura podziemna, bardzo silna struktura, no, władz bezpieczeństwa, nazwijmy to. W zasadzie co miesiąc władze polskie w Warszawie i w Londynie dostawały bardzo precyzyjne raporty dotyczące sytuacji na Pomorzu. No i można powiedzieć, że szczęśliwie gdzieś na początku 1943 roku ta świadomość tej innej sytuacji na Pomorzu zaczęła dzięki właśnie temu ustawicznemu monitorowaniu przez Antczaka być rozumiana.
Antczak wyraźnie mówił, dosłownie użył słowa, podajmy im dłoń i pomóżmy wyjść, bo tłumaczył właśnie, jak wyglądała sytuacja na Pomorzu. Bo wielu ludzi przecież było w AK, w delegaturze, którzy mieli grupę.
Stałe informowanie o tym, w jaki sposób wyglądają represje teoretycznie w Rzeszy, przeciwko mieszkańcom Rzeszy, był elementem, który miał duże znaczenie z punktu widzenia tego, co się działo w Londynie, z punktu widzenia politycznego i to nie tylko władz polskich. To były zawsze argumenty do tego, że Niemcy prowadzą te zbrodnicze działania, że one dotyczą szerszych grup, nie tylko ludności żydowskiej, ale także Polacy są permanentnie poddawani tym restrykcjom. To było także niezwykle ważne, dlatego że trzeba było przecież dokumentować to, co się dzieje na Pomorzu. Tę skalę niemieckiej grabieży, tej eksploatacji, tego wszystkiego, co się tu działo. No ale chodziło też o to, żeby był ten czytelny znak, sygnał tego, że trwa państwo polskie. Ta demonstracja istnienia państwa polskiego, że ono jest, że ono działa, że ono ma swoich urzędników, że ono udziela pomocy, że ono uczy dzieci. No to wszystko było niezmiernie ważne w sensie psychologicznym dla tych Polaków, którzy tutaj pozostali i chcieli utrzymywać tę więź z ojczyzną.
Polityka, prasa niemiecka, w czasie wojny były przeglądy prasy okupacyjnej i meldunki z obozu Stutthof. Przecież obozie Stutthof bardzo mało widziano. To była ogromna praca, można powiedzieć, niezauważalna gołym okiem. No bo tajne nauczanie, zbieranie informacji, przesuwanie paczek do więzienia, nie więzienia, blisko gdzieś to było 3000 ludzi. Na warunki pomorskie to naprawdę było dużo.
Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud.
Ja już tu krystalica, stacja nadawca Armii Krajowej w Warszawie na balans 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był wiatakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii.
Antczak w Powstaniu Warszawskim uczestniczy w nim, no nie jako żołnierz, ale jako urzędnik. po powstaniu zostaje deportowany w głąb Niemiec. No i stamtąd wraca na przełomie 1944-1945 roku. Wraca już w momencie, kiedy wie o tych dwóch wielkich tragediach, które go dotknęły. Wie o tym, że syn, który znalazł się w obozie koncentracyjnym niemieckim, został zamordowany. No i wie już, że w początkach 1945 roku został w bestialski sposób zamordowany jego drugi syn, Felix, w kazamatach ubeckich w Warszawie, jako też osoba, która kontynuowała działalność podziemną.
Jadwiga Antczak, żona Feliksa. Wspomnienia z czasu wojennego. Fragmenty. Wróciliśmy do Anina. Tam, gdzie dawniej Niemcy odeszli, Felix pracował w gminie. Przychodzili do nas znajomi, szczególnie koledzy męża, ale on niestety swoją szczerością, otwartością i zaufaniem do ludzi sam wykopał sobie grób. Po tych wizytach koleżeńskich na drugi dzień zabrano go z pracy, a dom otoczono wojskiem. Przeplądrowali dom. Szukali ulotek i broni. Nie znaleziono nic poza jedną ulotką. Zabrali go zaraz z pracy, do więzienia w Otwocku. Chodziłam co tydzień do więzienia z żywnością, czystą bielizną, a odbierałam zakrwawioną. Ani razu nie pozwolono mi zobaczyć się z ojcem moich dzieci.
Doroczne święto Czerwonej Armii dało w Polsce okazję do serdecznych manifestacji w Warszawie. Przedstawiciele rządu, wojska i społeczeństwa złożyli wieńce u stóp pomnika Braterstwa Broni, wzniesionego ku chwale poległych w walkach o Warszawę żołnierzy radzieckich i polskich.
Wrócili do Warszawy. To, czym mogli się wtedy zająć, to była działalność restytuowanego Stronnictwa Pracy. Stronnictwo Pracy na mocy porozumień moskiewskich z 1945 roku było jedną z tych dwóch organizacji obok Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które komuniści i Stalin wyrazili zgodę, że one mogą rozpocząć działalność w tej Polsce lubelskiej. No ale Stronnictwo Pracy było tym pierwszym, tą pierwszą organizacją, którą komuniści postanowili zniszczyć. Zanim przystąpili do niszczenia mikołajczykowskiego PSL-u, to postanowili zniszczyć Stronnictwo Pracy. No i rzeczywiście przy pomocy takiej dywersji wewnętrznej, wprowadzonych tutaj takich pseudo-chadeckich działaczy, a de facto jakichś komunistycznych funkcjonariuszy, dokonana została taka wewnętrzna rewolta w Stronnictwie Pracy i cała ta grupa tych właśnie ludzi, takich jak Antczak, została po prostu odsunięta. Można powiedzieć, pozostali właściwie bez środków do życia, bez środków egzystencji. Pod koniec lat 40., kiedy już nastąpiła faza najcięższej rozprawy z tymi wszystkimi pozostałościami, jak to mówiono, państwa podziemnego. No i wtedy w ramach jednej z takich szerszych akcji został aresztowany. Kiedy on został aresztowany, to miał ledwie tam 56-7 lat, tak? Więc nie był człowiekiem teoretycznie starym, ale tych kilka lat w więzieniu zrobiło z niego po prostu ruinę człowieka. Został skazany właśnie pod zarzutem współpracy z Niemcami, z tego no, haniebnego dekretu, z którego, z tej tak zwanej sierpniówki, w ramach której bohaterów państwa podziemnego skazywano na równi ze zbrodniarzami niemieckimi. Znalazł się w więzieniu we Wronkach, no i tego więzienia nie był w stanie przeżyć z uwagi na panujące tam warunki i swój stan zdrowia. Zmarł w tym więzieniu. Nie doczekał się 1953 roku, kiedy po śmierci Stalina wielu działaczom no, odpuszczano, dawano warunkowe zwolnienia. No on niestety już nie doczekał.
Mieszka pani może na Antczaka?
Mieszka.
A wie pani, kim był Antoni Antczak?
Nie.
A jak pani myśli? Z czymś się kojarzy?
Coś tam gdzieś kiedyś słyszałam, ale nie mogę sobie skojarzyć.
Ale to raczej czasy wojny, późniejsze, wcześniejsze?
No, myślę, że chyba czasy powojenne. Tak myślę. Nie wiem, czy dobrze.
Mieszkacie na Antczaka może?
No może tak.
A wiecie, kim był Antoni Antczak?
No był lekarzem.
Lekarzem?
No, nie wiedział pan?
Nie, bo chyba nie był lekarzem.
Oj, chyba był.
Oj, chyba nie
był. Antoni, a jeżeli nie był lekarzem, to pan mnie zaskoczył. Byłem przekonany, że był lekarzem.
Nie wiem, chyba jakiś działacz, tak? Bo nie wiem, chociaż ja tu mieszkam. Nazywała się Przyrzeżnik kiedyś. Teraz Alczaka, no. A przedtem, no mówiłam, Przyrzeżnik Alfreda Rampego, o.
A Antczak to kim był, jak pani myśli?
Nie wiem, wie pan co, ja nie interesowałam się nigdy tym, ani historią, ani polityką.
Był to reportaż Michała Słowodziana pod tytułem Na samym dnie piekła. Wystąpili Elżbieta Skerska, dokumentalistka z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu, profesor Grzegorz Górski, prawnik, badacz historii polskiego państwa podziemnego, profesor Bogdan Chrzanowski, historyk z Muzeum Stutthof, oddział w Sopocie, Andrzej Szałkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Edward Koźmiński oraz Jerzy Łapkiewicz. Archiwalne świadectwo więźniarki z obozu w Potulicach pochodziło z archiwalnej audycji Krystyny Baciarelli. W reportażu wykorzystano muzyczny cytat z piosenki Warszawskie Dzieci w wykonaniu Doroty Osińskiej oraz fragment Dumki Jątka z opery Halka Stanisława Moniuszki w wykonaniu Bogdana Paprockiego. Wykorzystano także fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 1946 roku. Nadzór naukowy nad cyklem Bohaterowie sprawuje dr Katarzyna Mińczykowska-Targowska.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Wysłuchaliśmy opowieści o Antonim Antczaku, historia człowieka, ale także tragedii wielu mieszkańców Pomorza. Traktowanie mieszkańców tych ziem jak Niemców dla wielu miało także tragiczne konsekwencje po wkroczeniu Armii Czerwonej. Część osób z niemiecką grupą narodowościową deportowano na Daleki Wschód. Nie przejmowano się tym, dlaczego ktoś przyjął grupę. Wiele osób do Polski już nie wróciło. Kończymy Ziarna Losu. Reportaże są także dostępne na stronie www.radiopik.pl. Michał Słowodzian. Do usłyszenia.